Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Uczmy się odkrywać dobrodziałanie i obecność Boga również poza naszym środowiskiem, apelował papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi i tsunami w Indonezji. Zginęło w nim co najmniej 800 osób. Kościół ma nowego błogosławionego. Jest nim francuski kapłan Jean-Baptiste Fouquet, który przez 35 lat był wikarym na jednej marsylskiej parafii. To dobry przykład dla wszystkich karierowiczów, powiedział o nim papież Franciszek. Witam 30 września i zapraszam na serwis informacyjny. Pan Jezus wzywa nas do odkrycia Jego obecności i działania Boga również tam, gdzie się tego nie spodziewamy, w ludziach, którzy nie należą do naszego kręgu, mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Podkreślił, że zamiast oskarżać innych, powinniśmy się zastanowić nad sobą i usunąć bez wahania wszystko, co może gorszyć ludzi słabej wiary. Ojciec Święty odniósł się do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, w którym Jan Apostoł donosi Jezusowi, że ktoś, kto nie należy do Jego uczniów, wyrzuca złe duchy w Jego imię.
Jan z gorliwym entuzjazmem typowym dla młodych przedstawił sprawę nauczycielowi, starając się o jego wsparcie. Ale Jezus wręcz przeciwnie odpowiada: nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Jan i inni uczniowie ukazują postawę zamknięcia w obliczu wydarzenia, które nie pasuje do ich schematów. W tym przypadku jest to wręcz zamknięcie na dobre działanie osoby spoza kręgu uczniów.
Franciszek zauważył, że Jezus wykazuje się tutaj wielką wolnością. Jest w pełni otwarty na wolność Ducha Bożego, który w swym działaniu nie jest skrępowany żadnymi ograniczeniami. Swym zachowaniem Jezus chce wychować swoich uczniów, również i nas, do wewnętrznej wolności.
Warto się zastanowić nad tym epizodem i zrobić rachunek sumienia. Postawa uczniów Jezusa jest bardzo ludzka, dość powszechna i możemy ją spotkać we wspólnotach chrześcijańskich wszystkich czasów. Prawdopodobnie także w nas samych. W dobrej wierze, wręcz z gorliwością, chcielibyśmy chronić autentyczności pewnego doświadczenia, zwłaszcza charyzmatycznego, zabezpieczając założyciela lub przywódcę przed fałszywymi naśladowcami. Ale jednocześnie pojawia się jakby obawa o konkurencję, zła obawa o konkurencję, że ktoś może wykraść nowych zwolenników, a zatem nie potrafimy docenić dobra, jakie czynią inni. Nie jest w porządku, bo nie jest pośród naszych. Jest to jedna z form autoreferencyjności.
Zdaniem Franciszka z takiej postawy wyrasta też prozelityzm, a Kościół, jak przypomniał, powołując się na Benedykta XVI, wzrasta nie poprzez prozelityzm, lecz dzięki sile przyciągania, poprzez świadectwo mocy Ducha Świętego. Papież podkreślił, że wielka wolność Boga w dawaniu siebie jest dla nas wyzwaniem i pouczeniem, abyśmy zmienili naszą postawę i nasze relacje. Do tego zachęca nas dziś Jezus. On wzywa nas, byśmy nie myśleli już w kategoriach przyjaciel-wróg, on-my, wewnątrz-poza, ale wznieśli się ponad to wszystko i otworzyli swoje serca, by móc rozpoznać Jego obecność i działanie Boga również w środowiskach nietypowych i nieprzewidywalnych, w osobach, które nie należą do naszego kręgu.
Chodzi o to, aby bardziej zwracać uwagę na autentyczność dobra, piękna i prawdy, niż na nazwę i pochodzenie tych, którzy to czynią. I jak nam sugeruje pozostała część dzisiejszej Ewangelii, zamiast osądzać innych, musimy zastanowić się nad sobą i bez kompromisów odrzucić to wszystko, co może zgorszyć osoby słabsze w wierze. Niech Maria Panna, wzór posłusznej akceptacji niespodzianek Boga, pomoże nam rozpoznawać znaki obecności Boga pośród nas, odkrywając ją, gdziekolwiek się objawia, nawet w sytuacjach najbardziej niespodziewanych i nietypowych. Niech nas nauczy kochać naszą wspólnotę bez zazdrości i zamknięcia, w stałym otwarciu na szeroki horyzont działania Ducha Świętego.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież wspomniał o silnym trzęsieniu ziemi, które w ubiegły piątek nawiedziło indonezyjską wyspę Sulawesi. W wyniku wstrząsów i tsunami zginęło ponad 400 osób, ponad 500 zostało rannych, wiele jest zaginionych. Zniszczone zostały nadmorskie miejscowości Palu i Donggala, w których mieszka w sumie ponad 600 tysięcy ludzi. Akcja ratunkowa jest utrudniona ze względu na poważne uszkodzenia dróg i lotniska, a także awarie sieci energetycznej.
Wyrażam moją bliskość mieszkańcom wyspy Sulawesi w Indonezji, dotkniętej silnym tsunami. Modlę się za zmarłych, niestety bardzo licznych, za rannych i za tych, którzy stracili domy i pracę. Niech Pan pocieszy i wspiera wysiłki tych, którzy angażują się w niesienie pomocy.
Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański papież wspomniał też o dzisiejszej beatyfikacji w Marsylii francuskiego kapłana Jean-Baptiste Fouquet.
Jest on dobrym przykładem dla wszystkich karierowiczów. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Promował liczne dzieła charytatywne i socjalne na rzecz młodzieży, osób starszych, biednych i chorych. Niech przykład i wstawiennictwo tego apostoła miłosierdzia wspierają nas w zaangażowaniu w gościnność i dzielenie się z osobami najsłabszymi i znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.
Ksiądz Fouquet popularnie nazywany jest świętym z Marsylii. Właśnie w tym mieście spędził 50 lat swego kapłańskiego życia, z czego aż 35 pracował w jednej parafii. Nigdy nie został proboszczem, był oddanym dla ludzi wikarym. Z oddaniem służył najbardziej potrzebującym, troszcząc się o ich ciało i ducha. Jest wzorem do naśladowania w realizacji kapłańskiej posługi, podkreśla ojciec Bernard Ardura, postulator w jego procesie beatyfikacyjnym. Pokazywał on, że kluczem życia chrześcijańskiego jest miłość Boga wyrażająca się w konkrecie służby najbardziej potrzebującym, a to jest przesłanie bardzo potrzebne także dla współczesnych księży, mówi ojciec Ardura.
Widzimy w tym księdzu człowieka całkowicie oddanego swej kapłańskiej misji. Od świtu do nocy żył w zjednoczeniu z Bogiem, zarówno na osobistej modlitwie, sprawowaniu sakramentów, jak i w służbie ostatnim. W Marsylii stworzył sieć instytucji, które niosą pomoc sierotom, opuszczonej młodzieży, a także młodocianym skazańcom. Ponadto założył szpital i dom spokojnej starości oraz szkołę dla zaniedbanych dzieci, do której dziś uczęszcza ponad 200 dzieci. Ludzie wspominają jego niezachwianą wiarę i upór w realizowaniu inicjatyw, które rozeznał jako wolę Bożą. Przez 50 lat swego kapłaństwa był wikarym. Swoją posługą głęboko naznaczył Marsylię. Także dziś jest tam bardzo czczony.
Pogwałcenie religijnych praw mniejszości łączy się z najbardziej okrutnymi formami przemocy, powiedział na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ szef watykańskiej dyplomacji. Arcybiskup Paul Gallagher zaznaczył, że szczególna i poważna odpowiedzialność spoczywa na przywódcach religijnych. Nie wolno, powołując się na Boga, usprawiedliwiać przemocy i terroryzmu wobec wyznawców innych religii. Przypomniał on o sytuacjach prześladowanych chrześcijan, którzy zawsze byli obecni na Bliskim Wschodzie. Haniebne zbrodnie, które dotknęły chrześcijan, domagają się reakcji nie tylko ze strony ludzi podzielających ich wiarę, ale także ze strony władz publicznych, które są zobowiązane do obrony ludności oraz zapewnienia przestrzeni, w której wszyscy będą mogli się rozwijać, powiedział arcybiskup Gallagher. W przyszłą środę rozpoczyna się synod biskupów o młodzieży. Jego przebieg bynajmniej nie musi być bezproblemowy. Już teraz trwa debata nad dokumentem roboczym. Arcybiskup Charles Chaput, delegat episkopatu USA, zgłosił szereg zastrzeżeń do tego tekstu. Jak wyznaje, zwrócił mu na nie uwagę ceniony amerykański teolog. Najwięcej uwagi poświęca on naturalizmowi, który w wielu miejscach jest podejściem dominującym, kiedy w dokumencie główną uwagę przywiązuje się do czynników socjokulturowych z pominięciem kwestii religijnych i moralnych. Arcybiskup Chaput pisze też o nieadekwatnym pojmowaniu duchowej władzy Kościoła. Można odnieść wrażenie, że główną rolą urzędu nauczycielskiego ma być odtąd słuchanie. Jest to o tyle ważne, że zwłaszcza w stosunku do młodych, Kościół nie może się wyrzec swej roli przewodnika i nauczyciela. Arcybiskup Chaput ostrzega też przed relatywistycznym pojmowaniem powołania i zubożeniem chrześcijańskiej radości. Poważne zastrzeżenia budzą ponadto fragmenty mówiące o sumieniu i jego roli w życiu moralnym, fałszywa dychotomia między prawdą i wolą, a także zrównywanie dialogu ze środowiskiem LGBT z dialogiem ekumenicznym. Synod biskupów poświęcony młodzieży będzie okazją dla Kościoła do rozpoznania, gdzie i jacy są młodzi, uważa ojciec Giacomo Costa, włoski jezuita, specjalny sekretarz synodu biskupów. W wywiadzie dla agencji katolickiej SIR podkreślił, że nie było dotychczas w historii sytuacji, aby tak szeroko włączono w przygotowania tych, których synod ma dotyczyć.
Mówiąc o wyzwaniach, przed jakimi staje synod, włoski jezuita wskazał potrzebę odkrycia w tradycji duchowej i teologicznej Kościoła tych bogactw, które mogą być współodczuwane i połączone z mentalnością naszej epoki. Istotnym będzie także rozpoznanie, gdzie młodzi wyprzedzają Kościół i gdzie widzą znaki zmartwychwstałego Pana. Nie chodzi tylko o to, aby Kościół pomógł młodym, ale także byśmy pytali, jak młodzi mogą pomóc Kościołowi, stwierdził ojciec Giacomo Costa.
Przygotowywanie dokumentacji dla naukowców w Polsce, pomoc stypendystom duchownym i świeckim. Tak wygląda praca nad archiwami, które jeszcze w czasach komunistycznego reżimu badano w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych. W tym miesiącu przypada 60. rocznica jego założenia. Papieski Instytut Studiów Kościelnych powstał z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 60 lat Instytut służy historykom jako punkt odniesienia w poszukiwaniach naukowych dotyczących dziejów polskich i nie tylko, podkreśla ojciec Robert Danieluk, członek Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Przypomina on, że Leon XIII w 1881 roku otworzył tajne dotąd archiwa watykańskie.
Archiwa watykańskie to jest prawdziwa kopalnia. Mierzymy archiwalia zazwyczaj na metry półek, to znaczy, że na półce, takiej jak w bibliotece, o długości 1 metra, możemy ustawić oprawione tomy. I takich półek Watykan posiada 85 kilometrów. Nie dziwi, że państwa inwestowały też bardzo mocno w badanie tych archiwaliów. Polska wtedy nie istniała jako państwo, ale były organizowane ekspedycje z austriackiej Galicji, z Krakowa. I tutaj właśnie doszliśmy do lat powojennych i do postaci, wielkiej postaci prymasa Wyszyńskiego, który tuż po wyjściu z więzienia miał właśnie tę wielką ideę, żeby po pierwsze przygotować Kościół i naród polski na tysiąclecie chrztu. Prymas chciał, żeby upamiętnienie milenium miało solidne podstawy naukowe. Te źródła watykańskie okazały się tak obfite, że praca przeciągnęła się o wiele bardziej niż same obchody tysiąclecia chrztu Polski i de facto można powiedzieć, że ta praca nigdy się nie skończyła i prawdopodobnie nigdy się nie skończy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.